Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Dziś w Energii do zmiany porozmawiamy o morskiej energetyce wiatrowej. Z nami jest Dominik Brodacki, analityk Polityki Insight do spraw energetycznych. Będziemy o tym rozmawiać z kilku powodów. Z jednej strony napisaliście raport na ten temat, ale co chyba nawet ważniejsze, wczoraj konkretnie, dwie ważne rzeczy dla sektora morskiej energetyki wiatrowej wydarzyły się w Polsce. O co chodzi?
Dzień dobry Państwu. Wczoraj światło dzienne ujrzały dwie ważne decyzje rządu związane z rozwojem offshore'u w Polsce. Pierwsza i w zasadzie chyba ta najważniejsza to jest zapowiedź zwiększenia wsparcia w tak zwanej drugiej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. I tutaj może krótkie słowo wyjaśnienia. Pierwsza faza, już faza w zasadzie zakończona, to była faza, w której inwestorzy chcący budować w Polsce morskie wiatraki występowali o wsparcie do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To wsparcie uzyskali, to znaczy na razie uzyskali decyzję administracyjną o przyznaniu tego wsparcia. Ta faza była dedykowana dla najbardziej zaawansowanych projektów PGE, Polenergii i obejmuje projekty o łącznej mocy 5,9 gigawatów. Natomiast w drugiej fazie rozwoju offshore'u ona jest dedykowana projektom znacznie mniej zaawansowanym, wręcz bym powiedział dopiero planowanym. To, co nastąpiło, to zwiększenie przewidywanej mocy, którą będziemy chcieli wybudować na Bałtyku. Dotychczasowe plany zakładały, że będzie to 5 gigawatów. Obecne zakładają, że będzie to nawet 12 gigawatów, także bardzo dużo. W przeciwieństwie do pierwszej fazy, w której, tak jak powiedziałem, tam było wsparcie rozdzielane w formie decyzji administracyjnej, w drugiej wsparcie ma być rozdzielane w drodze aukcji. I w tym celu światło dzienne ujrzał nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE, która zakłada przede wszystkim zwiększenie wolumenu energii elektrycznej objętego wsparciem w tychże aukcjach. Te aukcje odbędą się w 2025 i w 2027 roku. I tak jak powiedziałem, zamiast 5 gigawatów w obu aukcjach prawo do rządowego wsparcia otrzymają projekty o mocy 8 gigawatów. Natomiast w 2029 i 2031 roku prezes URE ma zorganizować dwie kolejne aukcje, które rozdzielą 4 gigawaty dodatkowego wsparcia. Łącznie więc do zdobycia będzie, tak jak powiedziałem, 12 gigawatów wobec 5 planowanych do tej pory.
Zanim powiemy o tym, jaki potencjał ma Polska, czy poszczególne też regiony w Polsce do tego, aby tworzyć cały ten sektor, mam na myśli budowę samych wiatraków, nie tylko wytwarzanie energii, to gdybyś jeszcze mógł troszeczkę chociaż zarysować, jak dużo tej morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest, czy tej energii w miksie energetycznym jest dużo, czy mało, czy tych wiatraków jest dużo, czy my jesteśmy potęgą, czy dopiero zaczynamy?
Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową na lądzie, tutaj rzeczywiście sektor jest już rozwinięty, aczkolwiek ten rozwój został zatrzymany słynną już zasadą 10H. Według danych polskich sieci elektroenergetycznych łączna moc wiatraków w Polsce na lądzie to jest 9 gigawatów. Inne dane wskazują, że to jest ponad 7, niespełna 8 gigawatów, choć tutaj no, można dyskutować, które dane są bardziej aktualne, natomiast to są wartości zbliżonych do tych liczb. Natomiast jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową, tutaj łączna moc polskich wiatraków na chwilę obecną wynosi 0. Oczywiście planujemy rozwijać ten sektor przez kolejne lata. Wręcz bym powiedział, że rozwój tak zwanego offshore'u, czy też jak to się mówi bardziej w branży gospodarki morskiej, offshore windu, bo sektor offshore'u odnosi się nie tylko do energetyki wiatrowej, ale także do wielu innych obszarów gospodarki morskiej. Ten sektor ma być takim kołem zamachowym polskiej transformacji, łącznie z rozwojem energetyki jądrowej. Różne są deklaracje rządu, może bazujmy na polityce energetycznej Polski, która zakłada, że wiatraki na lądzie i na morzu w sumie będą miały 61,5% udział w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2040 roku. Także jest to udział bardzo, bardzo duży.
Powiedziałeś o jednym ważnym wydarzeniu, a były dwa.
To prawda. O ile to zwiększenie liczby i mocy aukcji w drugiej fazie rozwoju offshore'u napędzi inwestycje na polskim Bałtyku, ale też może obniżyć koszty ich realizacji dzięki uzyskaniu pewnego rodzaju efektu synergii. Mówiąc obrazowo, chodzi o to, że im więcej wiatraków wybudujemy, tym koszt poszczególnego wiatraka będzie stopniowo malał. No o tyle jednocześnie trwa procedura przydzielania obszarów morskich pod konkretne inwestycje. I tutaj wczoraj Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że spółka PGE Baltica uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu w sprawie koncesji na obszarze o dość enigmatycznej nazwie 43.E.1. To jest obszar o powierzchni 118 km kwadratowych na zachód od Ławicy Słupskiej. I choć nie jest to jeszcze decyzja ostateczna, bo inne firmy, które zabiegały o przyznanie tego obszaru, mają prawo odwołać się, no to spójrzmy prawdzie w oczy, taki nasz życiowy, polityczny rozsądek nakazuje przypuszczać, że rzeczywiście PGE ostatecznie uzyska koncesję do rozwoju morskich farm wiatrowych na tym obszarze. To z kolei oznacza, że po pierwsze mamy rozstrzygnięte już przyznaną pierwszą lokalizację na Bałtyku, więc robimy kolejny istotny krok w kierunku, o którym mówimy, a po drugie, że wzmocni to pozycję PGE na Bałtyku, bo na wskazanym obszarze będzie firma mogła postawić farmę wiatrową o mocy około 990 MW, a w ramach już realizowanych projektów PGE szykuje się do budowy morskich farm o mocy 3,4 GW. To oznacza, że do 2040 roku planuje osiągnąć aż 6,5 GW w offshore, także wiele na to wskazuje, że koncern ma otwartą drogę do tego, żeby stać się prawdziwym potentatem, nawet nie tyle w polskiej morskiej energetyce wiatrowej, ale w ogóle w rejonie południowego Bałtyku.
I między innymi też dlatego prowadzimy tę rozmowę. Napisaliście raport niedawno Potencjał województwa zachodniopomorskiego w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. W tej rozmowie pewnie chciałbym się skupić nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale skoro już poczyniliście wysiłek intelektualny dotyczący tego regionu, to gdybyś mógł trochę opowiedzieć o tym raporcie, co z niego wynika i czy faktycznie Polska może być krajem, czy północne regiony Polski na przykład mogą być też takim miejscem, w którym produkcja wiatraków, czy ich montaż, czy potem ich serwis czeka świetlana przyszłość.
Takim punktem wyjścia do napisania tego raportu, który powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, było założenie, że wiatraki w Polsce nie muszą tylko produkować energii elektrycznej, ale że Polska, polskie firmy mają duży potencjał w zakresie samej budowy wiatraków czy świadczenia związanych z nim usług, tudzież przykładowo usług serwisowych, naprawczych i tak dalej. To nie jest nic nowego, bo chociażby ustawa o morskiej energetyce wiatrowej przewiduje, że udział tak zwanego local contentu ma systematycznie rosnąć. W raporcie przyjrzeliśmy się zarówno inwestycjom, które są już planowane, zarówno na Bałtyku, jak i w jego szeroko pojętych okolicach, na Morzu Północnym, na Morzu Norweskim, czyli no rejonach, które są stosunkowo niedaleko od Polski. Spojrzeliśmy, jakie obecnie są technologie rozwijane w morskiej energetyce wiatrowej, jak duże farmy, kto je dostarcza, jakie rozwiązania technologiczne są tam stosowane. W końcu skupiliśmy się na samym województwie zachodniopomorskim i na jego obszarze, przede wszystkim pod kątem potencjału działających tam firm, zarówno polskich, jak i firm zagranicznych, to znaczy co konkretnie może być produkowane w regionie i jak to się może wpisać w ten łańcuch wartości sektora offshore wind. Na koniec oceniliśmy ten potencjał produkcyjny, usługowy, ale także badawczo-rozwojowy, kadrowy i z tego wyszła nam pewna siatka, nazwijmy to potencjału regionu i także całej Polski poniekąd, ale także problemów, które stoją przed polskim sektorem morskiej energetyki wiatrowej.
To zanim o wyzwaniach i problemach, to może najpierw spróbujmy roztoczyć jakąś świetlaną wizję. Jak obserwujemy, czy patrzymy na te debaty związane z tym, jaki miks energetyczny trzeba wspierać, czy to ma być energetyka jądrowa, czy odnawialne źródła energii, to jednym z takich argumentów zwolenników OZE jest to, że większa część łańcucha tej produkcji, czy w ogóle wartości dodanej, miałaby szansę być w Polsce. Jak wygląda to w przypadku morskiej energetyki wiatrowej? Czy my mamy potencjał do tego, żeby być ważnym graczem na tym rynku? Mam na myśli produkcję już samych maszyn, samych instalacji, nie tylko wytwarzanie energii.
Potencjał mamy, choć ja tutaj będę znacznie bardziej ostrożny niż zakłada to, czy to ustawa o offshore, bo ona jest w tym zakresie całkowicie nierealna do realizacji. Będę też znacznie bardziej ostrożny niż zakładają deklaracje rządu, który siłą rzeczy musi uprawiać, użyję brzydkiego słowa, propagandy, no ale jednak stąpając twardo po ziemi, trzeba powiedzieć, że w tych pierwszych latach rozwoju morskiej energetyki farm wiatrowych polskie firmy, choć mają duży potencjał, to w praktyce nie będą ani istotnymi, ani nawet zbyt zauważalnymi graczami w tym łańcuchu dostaw, co będzie się, mam nadzieję, zmieniało w kolejnych latach. Z czego to wynika? Tu też poniekąd dostarcza nam bardzo ciekawych wniosków kazus Pomorza Zachodniego, że polskie przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe mają gigantyczne często doświadczenie w gospodarce morskiej, w świadczeniu usług, które są niezbędne w produkcji morskich farm wiatrowych. Od chociażby przykład sektora produkcji stali, który na Pomorzu Zachodnim jest bardzo wysoko rozwinięty. To jest pokłosie świetnie funkcjonującego drzewie i tam sektora stoczniowego, który obecnie jest w fazie odradzania się bardzo powolnego, ale jednak wchodzi w coraz to lepszą dynamikę, choć jak wszystko wymaga dofinansowania. To jest także przykład firm stoczniowych, które są skłonne produkować małe jednostki, nie tyle stawiające farmy, tylko bardziej je serwisujące, na przykład służące dowozowi tam pracowników albo poszczególnych części. No i w końcu mówimy tutaj o uwarunkowaniach logistycznych, o czym bardzo często zapominamy. To znaczy północne regiony Polski są doskonale, a w szczególności Pomorze Zachodnie, są doskonale uwarunkowane pod kątem geograficznym, logistycznym. I mówimy tutaj zarówno o bliskości innych, bardzo dobrze rozwiniętych rynków, głównie zachodniej Europy, typu Dania, typu Niemcy, ale także dostępności portowej. No, mówimy tutaj o kilkunastu portach morskich, które funkcjonują na Pomorzu Zachodnim, z czego właśnie między innymi port w Świnoujściu został przez Orlen, jak wiemy, wskazany jako przyszły port instalacyjny. I tu z kolei otwiera się dyskusja, czy Polska powinna inwestować w budowę portu instalacyjnego i wydawać na to przynajmniej kilka miliardów złotych i próbować rywalizować w tym zakresie z portami w Niemczech i w Danii, czy też powinna te fundusze, ale także te siły i energię zainwestować na przykład w rozwój portów serwisowych, gdzie mamy bardzo duży potencjał. I jak skłaniam się ku tej drugiej opcji, to znaczy też jak się porozmawia trochę z ludźmi, którzy znają się na gospodarce morskiej, a nie są politykami, to wszyscy tak naprawdę pukają się w głowę i mówią, że to jest trochę marnowanie pieniędzy i marnowanie czasu i sił na to, żeby budować dzisiaj w Polsce port instalacyjny, a bardzo dużo moglibyśmy zyskać inwestując w porty serwisowe, na przykład w Kołobrzegu, w Darłowie, ale także na Pomorzu Środkowym. Wyłania się też inny problem, który mamy, bo powiedziałem, że mamy bardzo duży potencjał produkcyjny w zakresie dostawy maszyn, urządzeń, stali, ale z kolei sektor morskiej energetyki wiatrowej tym się różni od sektora energetyki lądowej, że obowiązują w nim znacznie, a w zasadzie nieporównywalnie wyższe wymogi. A co do jakości produktu, B co do wykwalifikowania kadry. Dzisiaj taką specyfiką branży offshore jest to, że jeżeli tu przyjeżdża jakiś inwestor do Polski, czy też na jakikolwiek inny rynek, to on już przyciąga ze sobą całą rzeszę firm, to jest często kilkadziesiąt podmiotów, które z nim współpracują praktycznie na stałe. To z kolei powoduje, że polskie firmy, które dzisiaj mają ten potencjał, ale one muszą poniekąd wejść do tego koszyka partnerów, takich podmiotów jak Vestas, jak Siemens, jak inni potentaci w branży. A w tym celu z kolei muszą spełnić szereg wymogów, na przykład regulacyjnych, to znaczy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej musisz mieć bardzo wyśrubowane standardy, żeby chociaż móc produkować śrubki na potrzeby morskich farm wiatrowych. Podobnie pracownicy. Kompetencje, które nasi pracownicy uzyskali przy budowie i eksploatacji wiatraków na lądzie, nie będą tak jeden do jednego możliwe do zastosowania w przypadku offshore'u, chociażby dlatego, że muszą przejść bardzo złożony, ale także kosztowny proces certyfikacji. Stąd też ja stawiam hipotezę, ale to jest taka hipoteza granicząca wręcz z tezą, że w tych pierwszych latach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej nasz udział tych lokalnych podmiotów, on będzie ograniczał się do skręcania śrubek, do świadczenia usług transportowych, spedycyjnych, udostępniania powierzchni magazynowych. Tutaj mamy bardzo duży potencjał też notabene, a dopiero w kolejnych latach on będzie systematycznie się zwiększał, natomiast ja póki co między bajki wkładam wartości rzędu 50-60%.
Jeszcze zanim przejdziemy do tych wyzwań, o których już troszeczkę powiedziałeś, chciałbym się ciebie zapytać, czy rząd i samorządy w ogóle wspierają rozwój tego sektora, no bo werbalnie to brzmi i wygląda tak, jakby było to oczko w głowie samorządów, samorząd zamówił ten raport, z drugiej strony rząd, wiceminister Ireneusz Zyska niejednokrotnie sam wspiera tę morską energetykę wiatrową. Zresztą, co będziemy tutaj mówić, posłuchajmy sami.
Polska ma ogromny potencjał w tym zakresie, aby być liderem rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Morska energetyka wiatrowa jest kluczowym elementem polskiej strategii energetycznej. Zarówno w dokumencie strategicznym, jakim jest polityka energetyczna Polski do roku 2040, jak i w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 wskazano na istotę rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, który warunkuje osiągnięcie planowego przyrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Ale czy za słowami idą czyny? Czy to jest polityka, która ma ręce i nogi? Czy ona jest skoordynowana? Czy swoją rolę tam ma rząd i samorządy? Czy jest to raczej tak, jak słyszymy to w jakichś różnych innych dziedzinach, że hura, wszystkie ręce na pokład i potem zobaczymy, jak będzie?
Muszę ciebie i państwa rozczarować i odpowiedzieć, że to zależy. I zależy, gdzie się spojrzy i kogo się zapyta. Bo jeżeli spojrzymy na samorządy, czy to na Pomorzu Środkowym, czy też na Pomorzu Zachodnim, no to one oczywiście uważają, że to wsparcie rządu jest za małe. Jeżeli spojrzymy na Warszawę i zapytamy kogoś z rządu, to oczywiście oni powiedzą, że wsparcie jest duże. Próbując znaleźć jakiś środek ciężkości, wyważyć tutaj te deklaracje, to wsparcie jest istotne, aczkolwiek jest niewystarczające. To, co najczęściej się przemawia w rozmowach z ekspertami, to jednak mimo wszystko brak funduszy europejskich, w szczególności z Krajowego Planu Odbudowy. Konieczność zdania się na wsparcie unijne z regionalnych programów operacyjnych. No oczywiście tutaj ta rola rządu jest istotna, ale ograniczona. Bardzo często pojawiają się problemy związane z inwestycjami, nazwijmy to, towarzyszącymi offshore'owi, ale kluczowymi, na przykład rozwój linii kolejowych. Ileś linii wypadło z Krajowego Planu Kolejowego tylko dlatego, że ktoś gdzieś stwierdził, że ta inwestycja jest za droga, więc wybudujemy ją w innym miejscu, ale nikt nie spojrzał na przykład, że dana linia kolejowa może być istotna z punktu widzenia rozwoju offshore'u. Na przykład na Pomorzu Zachodnim trwa szereg inwestycji drogowych, a to jest też bardzo ważne, bo jest to mimo wszystko województwo bardzo słabo skomunikowane z resztą Polski, zresztą dużo lepiej skomunikowane z innymi stolicami europejskimi niż z Warszawą. To wsparcie pod tym względem jest istotne. Wniosek, jaki się ogólnie wyłania z tych moich rozmów i analiz, jest taki, że rząd mógłby mniej przeszkadzać. To są wypowiedzi tych ludzi, z którymi ja rozmawiałem. To znaczy, że często jednak mimo wszystko te kłody pod nogi są rzucane. Wciąż brak jest wsparcia dotyczącego odrodzenia się przemysłu stoczniowego, a ten potencjał tutaj jest bardzo wysoki. Ale niezbędne jest podniesienie poziomu innowacyjności. No musimy sobie zdać sprawę z tego, że w polskich stoczniach nie buduje się statków.
Ale to, o czym mówisz, wymaga też koordynacji w samym rządzie, w samej administracji. Słyszeliśmy, co mówił wiceminister Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, dodajmy, ale chyba równie kluczowym w kontekście rozwoju tego sektora jest też Ministerstwo Infrastruktury, a szczególnie ta jego część, która była kiedyś Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czyli właśnie cała ta budowa infrastruktury portowej, okołoportowej, serwisowej. No i teraz pytanie, czy wiceministrowie Gróbarczyk i wiceminister Zyska, czy oni się widzą i czy wiedzą nawzajem o tym, co robią? Czy jak patrzysz na te ich działania, to z kolei widzisz tutaj jakiś taki przemyślany plan?
Myślę, że się widzą, aczkolwiek nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że ten plan jest w jakiś sposób przemyślany. Myślę, że robione jest to, co po prostu musi być robione, bo wynika to z przepisów albo z jakiejś politycznej konieczności. Wiele działań jest zapóźnionych. Rozmawiając z ekspertami od gospodarki morskiej, zapytałem się ich przy okazji prac nad tym raportem, jakie znaczenie miało dla tej branży miała likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej, o którym wspomniałeś. A oni powiedzieli wprost, że likwidacja ministerstwa miała takie samo znaczenie, jak jego utworzenie. Czyli żadne. Bo to też pokazuje poziom kompetencji osób, które tym resortem zarządzają, a także priorytety, jakie są przez ten resort stawiane, jakie ten resort sobie sam obiera. Pomorze Zachodnie generalnie, co zresztą oficjalnie komunikuje, jest bardzo rozczarowane tym, że rząd w swoich działaniach poniekąd faworyzuje Pomorze Środkowe. Można się zastanawiać nad przyczynami, ale to może jest temat na inną rozmowę. Większość tych inwestycji, które są niezbędne dla rozwoju offshore'u, są właśnie planowane i realizowane na Pomorzu Środkowym, przez co Pomorze Zachodnie jakby nie było rzadziej nam się kojarzy z rozwojem offshore'u w tym polskim kontekście niż właśnie ten rejon Gdańska, Słupska.
A to było coś, co ten obóz władzy zapowiadał, że zmieni z kolei, zarzucając to poprzedniej administracji, czyli rządowi Platformy, wsparcie właśnie Trójmiasta. Tutaj ciężar miał być przerzucony na Pomorze Zachodnie, ale widać też pewnie, że nie wszędzie się udało. To mam propozycję. Zakończmy tę rozmowę wyzwaniami. Mówiłeś o kadrach. To jest też super ważne, bo chyba z tym samym problemem boryka się sektor telekomunikacyjny, to znaczy, żeby wejść na wieżę i naprawić jakiś nadajnik, trzeba mieć uprawnienia wysokościowe dotyczące energii elektrycznej, budowlane i domyślam się, że w sektorze morskiej energetyki wiatrowej jest tylko gorzej, to znaczy te wymagania są jeszcze większe. Z drugiej strony oczekiwania, my nie do końca chyba wiemy, czego my chcemy tak naprawdę w tej morskiej energetyce wiatrowej, chyba że się nie zgodzisz, ale ja tak odczytuję to, co mówiłeś. Trzecia rzecz, o tym jeszcze nie mówiliśmy, a wydaje się, że warto o tym powiedzieć, czyli sieci przesyłowe. Jak te wiatraki będą, to jakoś trzeba ten prąd rozdysponować po kraju i to się chyba też wiąże z zarządzaniem miksem, ale to z kolei być może będzie temat na jakąś inną rozmowę. Gdzie ty widzisz z kolei te wyzwania?
Wiemy, czego tak naprawdę oczekujemy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, choć, a przynajmniej w tym przekazie rządu, no ale też w wielu jego działaniach, często pomijamy te rzeczy, które są drobne, a super istotne z punktu widzenia regionu, inwestorów i w ogóle rozwoju projektu. Wspomniałem o stoczniach, o tym się bardzo rzadko mówi i wszyscy wiemy, że ze stoczniami w Polsce jest źle, a te stocznie są, mają wysoki potencjał. Fakt, że wielu współpracowników tych stoczni gdzieś się rozjechało, fakt, że ten potencjał kadrowy został obniżony, ale podnosząc choćby poziom innowacyjności, żeby one były w stanie dostarczać na rynek nowe rozwiązania, czyli po prostu dokręcając parę śrubek w tym sektorze, jesteśmy w stanie zwiększyć jego rolę. Mamy bardzo wysoki potencjał portowy i znowu, gdzie kładziemy środek ciężkości? Czy inwestujemy w wielkie, wielomiliardowe inwestycje w terminal instalacyjny, czy też w rozwój portów lokalnych, które mogą pełnić kluczową rolę w obsłudze morskich farm wiatrowych. W obsłudze, nie w budowie. A często dysponujące na przykład świetnymi zasobami terenowymi, które trzeba po prostu wykorzystać. To też jest w ogóle przewaga Pomorza Zachodniego, to znaczy ilość terenów inwestycyjnych, wolnych powierzchni, gdzie mogą powstawać firmy, a w portach, gdzie mogą być składowane elementy wielkogabarytowe. Na Pomorzu Zachodnim, to też jeszcze cofnę się do wcześniejszej części naszej rozmowy, no niewątpliwym atutem są uwarunkowania geograficzne, konkretnie Odra, Zalew Szczeciński. To z kolei umożliwia bardzo łatwy i sprawny transport towarów, ale także ludzi, w dalekiej oczywiście perspektywie, po przywróceniu pewnej żeglowności na Odrze, towarów na Bałtyk. Potencjał logistyczny, transportowy, o tym już powiedzieliśmy, ale z kolei wyzwaniem na pewno są segment, podsegment produkcji podzespołów morskich farm wiatrowych. O tym się bardzo dużo w Polsce mówi, że w Polsce te farmy będą budowane. Ja ten potencjał oceniam jako mimo wszystko średni w zakresie zarówno projektowania, jak i produkcji urządzeń i podzespołów. Także z uwagi na te czynniki, o których już wcześniej powiedziałem. Mamy również średni, co jest dosyć satysfakcjonujące, potencjał w zakresie przygotowania i obsługi projektu, a ja przez to rozumiem procedury administracyjne, projektowanie, analizy ryzyka, bezpieczeństwa, w ogóle zarządzanie samym łańcuchem dostaw. Średni potencjał trochę wynika z naszego braku doświadczeń, ale jednak te kompetencje będą stopniowo rosły. W zakresie potencjału kadrowego z kolei tutaj warto o tym wspomnieć, że wiele bardzo pozytywnych procesów na Pomorzu Zachodnim już się dzieje, bo tamtejsze uczelnie wyższe otworzyły szereg, i to jest naprawdę szereg kierunków studiów dedykowanych morskiej energetyce wiatrowej. Teraz pytanie, kiedy te kadry będą w stanie wejść na rynek i pojawić się na placach budowy, tych morskich placach budowy. To są oczywiście lata, ale jest to proces bardzo pozytywny.
Ty mówisz lata, ale tak naprawdę to idzie jak mrugnięcie okiem i za chwilę mija 4 czy 5 lat i ci ludzie znajdą się na rynku pracy i pytanie moim zdaniem jest wręcz odwrotne, czy do tego czasu zdążą się wykształcić firmy, które będą zatrudniać tych ludzi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wybór obsługi wydaje się jakimś takim naturalnym, długofalowym wyborem, no bo rozumiem też, że można sobie stawiać porty do budowy tych morskich wiatraków, ale jak już one zostaną wybudowane, to te porty się do niczego nie przydadzą. Tymczasem ten okres życia tych inwestycji obsługujących te...
No kilkadziesiąt lat.
To jest chyba jakiś taki kierunek bardziej długofalowy, zdaje się. No ale też te kadry, czy te firmy się pojawią?
Wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli do Polski napłyną inwestorzy chcący budować tutaj swoje fabryki, świetny przykład, zapowiedziana budowa fabryki przez Vestas pod Szczecinem, to te firmy przyciągną ze sobą całą grupę swoich podwykonawców, usługodawców i oni siłą rzeczy będą szukali pracowników także w Polsce. Oczywiście wielu sprowadzą razem ze sobą, bo to będą pracownicy wykwalifikowani, sprawdzeni, wykształceni, no to jest specyfika tej branży, ale będą siłą rzeczy szukali także pracowników z Polski. Potencjał w obsłudze jest moim zdaniem tym wyższy, że w Polsce możemy przeprowadzać szereg szkoleń dla pracowników, certyfikować ich w dalszej kolejności, ale także świadczyć usługi z zakresu logistyki lądowej i morskiej. No mamy w tym naprawdę duże doświadczenie, chociażby z obsługi platform wiertniczych czy innych instalacji na Bałtyku, których jest pełno. W zakresie utrzymania i serwisu, no tutaj mówimy o wysokich kompetencjach, w zakresie diagnostyki, naprawy niektórych elementów turbin. Drobna rzecz, a bardzo ważna z punktu widzenia inwestora, jak inspekcja BHP, czy też naprawa, serwis statków. No w tym mamy kompetencje. No ciężko sobie wyobrazić, że ktoś będzie naprawił swoje statki serwisowe w portach na Bornholmie, jeżeli będzie mógł konkurencyjnie to zrobić na przykład w Kołobrzegu. Potencjał ja widzę duży, aczkolwiek jest on ograniczone obecnymi uwarunkowaniami, które, jak rozumiem, będą stopniowo maleć. A nasz środek ciężkości wciąż jest bardzo mocno położony mimo wszystko na ten aspekt produkcyjny. Tutaj jednak bym powiedział, że o ile jesteśmy w stanie dostarczać na rynek wysokiej jakości konstrukcje stalowe, także je montować na morzu, o tyle uważam, że stosunkowo niski mamy na przykład potencjał w zakresie tak istotnym jak budowa fundamentów podmorskie wiatraki. Jeszcze kilka lat temu w Szczecinie funkcjonowała fabryka, jeden z nielicznych tego typu obiektów w Europie, fabryka fundamentów morskich farm wiatrowych, ale ta z kolei splajtowała i obecnie trwa proces poszukiwania jej inwestora, a tymczasem tam już funkcjonuje cała infrastruktura, gdzie można by tego typu produkty produkować. Znowu, mamy całkiem wysoki potencjał, tylko tak obrazowo nazwał średnim potencjałem w zakresie dostawy na rynek kabli. Przecież w Polsce funkcjonuje potentat w tym zakresie, firma Telefonica, ale także szereg mniejszych podmiotów, które mogą być gdzieś podwykonawcami. A tu mówimy o kablach zarówno zasilających farmę wiatrową, jak i wyprowadzających z nich moc, czy chociażby dostarczanie na rynek czegoś, co się nazywa fachowo komponentami antykorozyjnymi. Bo to też jest, jakby nie było, utrzymanie farmy wiatrowej, żeby ją można było przez wiele, wiele lat utrzymywać. I wracając z kolei do kwestii, o której ty powiedziałeś. Dzisiaj gra, moim zdaniem, toczy się nawet nie o to, jak dużo polskich firm i w jakiej skali one będą w stanie rozwijać czy uczestniczyć w budowie sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Prawdziwa gra się toczy o tym, jak dużą rolę polskie firmy, czy w ogóle Polska, odegra w rozwoju offshore'u w całym akwenie Morza Bałtyckiego. Musimy zdać sobie sprawę, że po Polsce morskie wiatraki będą stawały na Litwie, plany już mają także inne kraje bałtyckie. Tutaj jest szczególnie doniosła rola polskich firm, żeby włączyć się w rozwój drugiej fazy offshore'u w Polsce, ale także móc obsługiwać budowę wiatraków na Litwie, Łotwie, Estonii i tak dalej. I tu jest rzeczywiście duże okno pogodowe.
Czego nam brakuje, żeby zrealizował się ten pozytywny scenariusz, który zarysowaliśmy na początku?
No mi się wydaje, że takiego holistycznego podejścia. Ja wiem, że to jest trochę truizm i że to można odnieść do każdego sektora gospodarki, ale holistyczne, usystematyzowane podejście w zakresie rozwoju offshore'u jest tutaj kluczowe. I spojrzenie na ten sektor nie tylko w ten sposób, że offshore to wiatraki, tylko offshore to jest cały wianuszek usług i towarów i firm z tym związanych. Przewoźnicy kolejowi, drogowi, a więc drogi, tory kolejowe, to są lotniska. To jest wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Przyciąganie inwestorów, jak ważną kwestią jest właśnie zwiększenie swojej atrakcyjności inwestycyjnej. Zainwestowanie środków tam, gdzie warto. Przemysł stoczniowy, porty serwisowe, o portach instalacyjnych dużo powiedzieliśmy. I to jest w ogóle też pytanie, które być może należałoby pozostawić otwarte. Czy warto inwestować w fabrykę całych komponentów? A tak już w Polsce funkcjonują, na przykład w Goleniowie swoją fabrykę łopat ma GE. Czy też duży ciężar położyć na mniejsze, lokalne fabryki, na przykład takich śrubek, które będą wykorzystywane w sektorze. Brakuje mi takiego właśnie strategicznego podejścia, ale znowu powtarzam, jest we mnie duży optymizm, bo widzę szereg procesów, które są podejmowane oddolnie, typu właśnie kadry, próba dostarczenia na rynek odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. I to będzie owocować w kolejnych latach. A ostatnim słowem jeszcze powiem, że jak się rozmawia z inwestorami samymi, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie, to wszyscy mówią, że w kontekście rozwoju offshore'u nie jest problemem know-how, nie jest problemem brak finansowania, bo to uda się zawsze pozyskać. Nie jest problemem brak wsparcia rządu, tudzież jakieś przeszkody prawne, bo to zawsze da się rozwiązać. Największym problemem rozwoju polskiego offshore'u jest brak kadr. I to mówią zarówno inwestorzy polscy, jak i zagraniczni.
Ja na koniec jeszcze dosłownie jedną rzecz dodam, bo ty powiedziałeś, co się składa na ten cały sektor. Dla mnie jest też równie ważne, dlaczego w ogóle on się powinien rozwijać. W dzisiejszej prasie możecie wyczytać między innymi to, że Volkswagen zastanawia się, czy zainwestować w fabrykę na Słowacji, czy w Polsce. Niedawno Mercedes ogłosił rozbudowę swojej fabryki w Jaworze. Punktem wspólnym tych wszystkich inwestycji jest to, że te fabryki będą czerpać energię z odnawialnych źródeł i w długim terminie nie będzie się dało wyzerować albo obniżyć znacząco emisji polskiej gospodarki bez inwestycji właśnie w morską energetykę wiatrową i bez inwestycji w całą infrastrukturę z tym związaną. Dlatego to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jest takie ważne nie tylko z punktu widzenia sektora energetycznego, ale wręcz całej gospodarki, bo jeżeli tego nie zrobimy, będą nam uciekać właśnie takie inwestycje, chociażby jak fabryki półprzewodników, czy później fabryki z sektora motoryzacyjnego, czy też innych. Więc to jest chyba warunek konieczny do tego, żeby utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. No i chyba z takim przesłaniem zostawimy naszych słuchaczy. Bardzo Wam dziękuję za to, że słuchaliście nas dzisiaj. Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych w Polityce Insight, był gościem Energii do Zmiany. Dziękuję.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.